Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, przy mikrofonie Paweł Pawłowski, zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. A dziś przed nami triumf Theo Geigenharta na Giro d'Italia. Takiej walki do samego końca nie było dawno. Dobry występ kierowców Orlen Teamu na rajdach w Polsce i za granicą. No i przed nami również ciekawa rozmowa Patryka Serwańskiego, który przepytał naszą żeglarską medalistkę Agatę Barwińską. Zapraszam. Ale najpierw historyczny triumf Theo Geigenharta w kolarskim Giro d'Italia. Brytyjczyk sięgnął po triumf na ostatnim etapie, którym była indywidualna jazda na czas. Startował do niej z takim samym czasem jak lider wyścigu Jay Hindley, jednak to Brytyjczyk był szybszy na czasówce o kilkadziesiąt sekund, no i podczas przejazdu Australijczyka wiedział już, że ma zwycięstwo w kieszeni. Tegoroczne, przesunięte w kalendarzu Giro d'Italia podsumuje szef naszej radiowej kolarskiej grupy MTB RMF FM Piotr Czernecki.
Pomimo wielu problemów związanych z pandemią, skróconych etapów, zmian tras odcinków, uważam, że tegoroczny wyścig dookoła Włoch okazał się imprezą udaną. Bardzo wymagające i zróżnicowane odcinki, niezwykle wymagające podjazdy dały kibicom przeżywać podczas 21 etapów wielkie emocje. Trochę żal, że w ostatnim tygodniu w decydującej rozgrywce na alpejskich przełęczach brakowało Rafała Majki. Sądzę, że na słabszą postawę naszego kolarza wpłynęła niedyspozycja żołądkowa, a w pierwszych dwóch tygodniach wyścigu błędna strategia ekipy Bora Hansgrohe, polegająca na nadmiernej eksploatacji sił swoich kolarzy pracujących na konto i zwycięstwo etapowe Petera Sagana. Szkoda, bo takie Giro może się już nie powtórzyć.
Trwa jednak kolarska Vuelta, a relacje ze zmagań na hiszpańskich trasach codziennie w wieczornych faktach RMF FM. A teraz rywalizacja na czterech kołach. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk wygrywają rajd na Łotwie. Załoga Orlen Teamu rywalizowała w miniony weekend z młodymi i dobrze zapowiadającymi się kierowcami. Oddajmy zatem głos Mikołajowi Marczykowi.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi na mecie Mini Rallys Latwia na torze Bikierniki w Rydze na Łotwie, gdzie zajmujemy pierwsze miejsce w stawce 155 zawodników, którzy stanęli na starcie. Mini Rallys to takie rajdy na Łotwie, które szkolą młodych kierowców, zawodników, uczą jak być dobrym kierowcą rajdowym i wspaniale, że odbywają się takie imprezy na torze. Torze w Rydze, który zarówno jest torem rally crossowym, torem dla motocyklów, a także torem wyścigowym. Wspaniałe odcinki przygotowane przez organizatorów. Na dodatek regulamin, który niesamowicie zbliża do siebie samochody różnych klas, pozwalając na walkę do samego końca. Ja się cieszę, że zadebiutowaliśmy tutaj w Bikiernikach. Pierwsza pętla nie była łatwa, gdzie musieliśmy zapoznać się z odcinkami. Mieliśmy pewną sytuację przy 170 na godzinę. Zaczęliśmy hamować, praktycznie przygasiliśmy auto, za szczytem jeszcze nas odciążyło i ledwo wyrobiliśmy do jednej z wielu szykan, które schamowywały przed zakrętami kolejne partie i sekcje odcinków specjalnych, więc emocji było bardzo dużo. Cieszę się, że w tych warunkach mieszanych, deszczowo, suchych, cały czas zmieniających się, pokazaliśmy się z dobrej strony i godnie reprezentowaliśmy Polskę w dniu moich urodzin, bo to właśnie dzisiaj kończę 25 lat i jestem niesamowicie szczęśliwy z tego międzynarodowego zwycięstwa dla nas jako zespołu, a także dla wszystkich naszych partnerów.
Świetnie zaprezentował się też Kasper Wróblewski, pilotowany przez Jakuba Wróbla. To również kierowca Orlen Teamu, jeżdżący z logo RMF FM na samochodzie. Wróblewski pokazał się na lokalnym rajdzie na Dolnym Śląsku z serii Tarmac Masters, gdzie w klasie Pro zajął trzecie miejsce.
Jesteśmy po ostatniej rundzie Tarmac Masters. Dla mnie bardzo udany rajd. Zajęliśmy wysokie trzecie miejsce. Patrząc na to, jaka była konkurencja, czyli Grzegorz Grzyb, Erik Zajs, Łukasz Byśkiniewicz, naprawdę mocni konkurenci. Byliśmy cały rajd bardzo blisko nich. Dla nas bardzo dobra nauka, bardzo duże doświadczenie na przyszły rok. Super się czujemy w aucie, super się czujemy z zespołem. Jesteśmy bardzo dobrze nastawieni na przyszły rok, bo tak jakby w tym celu tutaj też przyjechaliśmy. Takim pocieszeniem jest to, że zajmujemy pierwsze miejsce w klasie na koniec sezonu właśnie w cyklu Tarmac Masters, co też przy tym trudnym sezonie w czasie covidowym myślę, że to jest taka nagroda za nasz wysiłek w całym sezonie i ten pech, który nas prześladował, tutaj go nie było i i notowaliśmy na każdej rundzie bardzo dobre wyniki przy dużej konkurencji na trudnych trasach, bo to były trasy z Mistrzostw Polski, tylko trochę krótsze, więc jesteśmy bardzo dobrze nastawieni. Mam nadzieję, że to nie był ostatni rajd w tym roku, ale tego nikt nie wie, czy coś jeszcze pojedziemy, czy nie. Trzymajcie kciuki i widzimy się w najbliższym czasie.
Mówił Wróblewski. Tyle o rajdach. Na koniec jeszcze żeglarstwo i Patryk Serwański, który rozmawiał z Agatą Barwińską.
Agata Barwińska, medalistka Mistrzostw Europy w klasie żeglarskiej Laser Radial. Gdybyś mogła opowiedzieć najpierw, jakie znaczenie będzie miał dla ciebie ten medal, który niedawno wywalczyłaś. Mam na myśli i takie kwestie motywacyjne, i rywalizację taką wewnątrz krajową o bilet na igrzyska w Tokio.
Na pewno jest to bardzo taki duży impuls motywacyjny i pozwala mi to, jakby daje mi to dużą motywację na sezon zimowy, żeby dalej pracować, bo pokazuje to, że ta praca, którą wykonujemy, daje efekty, więc no na pewno jest to bardzo duży impuls motywacyjny.
Mówiłaś po tych zawodach w Gdańsku, że musiałaś się jakby tak maksymalnie skoncentrować i to też wydaje się takim kluczem do sukcesu. Umiejętność pewnego takiego wyłączenia się, skupiania się na konkretnych celach, nie na wyniku, i właściwie coraz częściej nasi sportowcy wielu dyscyplin zwracają właśnie uwagę na to takie przygotowanie mentalne, które myślę gdzieś przez lata było zaniedbywane. Dzisiaj widać, że sportowcy, wy wszyscy jesteście coraz bardziej świadomi tych możliwości, które daje właśnie to przygotowanie mentalne. Ty kładziesz duży nacisk właśnie na to, na ten etap, rodzaj przygotowań?
Jak byłam młodsza, to kładłam bardzo duży nacisk na właśnie przygotowanie techniczne, duże żeglowania, ale jednak w pewnym momencie dochodzi się do takiego poziomu, gdzie wszyscy są bardzo równi technicznie i trzeba szukać jakichś małych rzeczy. No i wtedy zaczęłam pracować z psychologiem i na pewno to bardzo, bardzo dużo mi dało. No i tak jak mówisz, byłam troszkę tak odcięta od tych mediów społecznościowych w trakcie regat, skupiałam się tylko na sobie. Tak, myślę, że to jest na pewno klucz do sukcesu, żeby skupić się tylko na sobie i na tym, co jest dla ciebie ważne i na tym, co ty możesz właściwie zrobić, a wszystkie inne rzeczy odciąć się od tego.
Tak nazwijmy to adres Górki Zachodnie, to jest taki adres bardzo żeglarski w Polsce. Większość z was chyba właściwie specjalistów wielu konkurencji żeglarskich przewinęło się przez to miejsce. Czy to było pewne jakieś ułatwienie, kiedy żegluje się trochę na własnym terenie? Tu w ogóle możemy mówić w jakimś zakresie o tym, że to sprzyja gdzieś gospodarzom?
Powiem tak, że na początku jak się dowiedziałam, że przenieśli te Mistrzostwa Europy do Górek, nie do końca byłam zadowolona, ale później z czasem zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę no to my będziemy pływać na tych naszych domowych wodach, więc w pewnym sensie tak, uważam, że to będzie jakieś ułatwienie, ale jak to zwykle bywa, było inaczej niż zwykle, czyli te kierunki, które się zazwyczaj pojawiają, wiatru w Górkach Zachodnich, nie występowały, tylko występowały te inne kierunki wiatru. Także nie do końca było to ułatwienie, ale na pewno ułatwieniem było to, że gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy, że pływamy na swoich wodach, więc jesteśmy takimi lokalesami, którzy powinni nieco więcej wiedzieć.
To powiedz mi w takim razie, ja właściwie rozmawiałem parę razy z różnymi specjalistami, że tak powiem, żeglarstwa, wielu różnych klas żeglarskich, ale jak się trafia do konkretnego już, że tak to nazwę, rodzaju łodzi? Bo ty pływasz w klasie Laser Radial i jak to jest, że jak się wybiera zawodnika, zawodniczkę już pod konkretną albo załogę, albo do konkretnej łodzi? Jakie tutaj trzeba mieć parametry, żeby lepiej sobie radzić? Czy to wynika trochę bardziej z tego, w czym zawodnik czuje się po prostu dobrze, czy są jeszcze jakieś niuanse, o których może tak powszechnie się nie mówi?
Początkowo jest tak, że wszyscy zazwyczaj gdzieś tam zaczynają pływać na klasie optymist. No i później jak masz się około 13-14 lat, następuje ta decyzja i weryfikacja, co kto chce robić. I no ja osobiście jestem na pewno indywidualistką i nie potrafiłabym chyba się połączyć z kimś w teamie. Zresztą spróbowałam i rzeczywiście to nie było dla mnie, więc wybrałam klasę Laser Radial, bo to jest jedyna właściwie klasa jednoosobowa dla kobiet, poza RSX-em, ale no, deski mnie nie rajcowały, więc jakby z łódek, z żaglówek, to Laser Radial był jedyną opcją. No i też parametry ciała, myślę, że dużo decydują o tym, na co kto pójdzie, no bo jeżeli jest dziewczyna niższa, no to nie zdecyduje się pójść na Lasera Radiala, bo tam jednak trzeba troszkę ważyć i mieć te parametry, no więc taki był mój wybór z tego względu, że miałam takie parametry ciała i też jestem indywidualistką.
A powiedz w takim razie, jak wygląda taka twoja i rywalizacja, i w jakimś mierze współpraca z Magdaleną Kwaśną, czyli no, twoją rywalką, jeśli chodzi o możliwość wyjazdu na igrzyska, bo jak wiemy, w klasie Laser Radial możemy wysłać jedną zawodniczkę na igrzyska i tutaj jakby no, te kwalifikacje wewnątrzkrajowe oczywiście jeszcze się toczą, to wszystko się nam poprzesuwało przecież z uwagi na przełożenie igrzysk. Było też, wiem, trochę z tym problemów, jak traktować te różne kwalifikacje, które wcześniej już były gdzieś zapewnione, ale gdybyś mogła troszeczkę opowiedzieć o tym, jak się gdzieś no, nakręcacie, czy staracie się nawzajem gdzieś ten swój poziom podnosić, bo no, nic nie podnosi tak poziomu jak rywalizacja.
Myślę, że tak jak zostało wspomniane właśnie, że poziom na pewno nasz światowy wspólnie się podnosi, więc jakby nie patrzeć, ta współpraca służy i mi, i Magdzie. No i myślę, że też dużą rolę tutaj sprawuje nasz nowy trener, który jest Australijczykiem, Jared West się nazywa. On naprawdę robi dużą robotę, że potrafi to jakoś połączyć, żebyśmy my współpracowały razem, a jednak jak przychodzi do rywalizacji, to jest to czysta rywalizacja, no i no ale też myślę, że naprawdę ta współpraca nam pomaga, bo jednak wynik, który zrobiłyśmy w tym roku, jest najlepszy od zawsze w historii, także na pewno idziemy do przodu, posuwamy się do przodu trenując ze sobą.
A powiedz w takim razie, jak teraz będą wyglądały te najbliższe tygodnie, czy tych kilka najbliższych miesięcy, to znaczy wspominałaś, że teraz jest okres roztrenowania, troszeczkę odpoczynku, ale kiedy trzeba będzie już wrócić do pracy i czy to będzie praca gdzieś w Polsce, czy podobnie jak w poprzednim sezonie, na przykład jakiś daleki wyjazd?
No na razie mamy plany takie, są stworzone plany, no i mamy plany, żeby zacząć sezon zimowy, czyli no tą ciężką pracę i same treningi. Regaty najbliższe szykują się nam na koniec stycznia, ale to też nie wiadomo, czy się odbędą, bo są zaplanowane w Miami, na Florydzie, a wiadomo, jaka sytuacja teraz jest w USA, nie najlepsza, więc no na razie treningowo plany mamy, żeby wyjechać na południe do Portugalii, ale czy to się odbędzie, to myślę, że tak jak każdy ze wszystkim, niestety musimy brać dzień jakby po kolei, dzień za dniem, że nie możemy nic planować, bo sytuacja się zmienia z dnia na dzień.
A w takim normalnym roku ile dni jesteś, nie mówię poza domem, ale poza Polską?
W sumie poza domem równa się poza Polską, bo my
w ogóle nie trenujecie w Polsce.
Normalnie mało trenujemy w Polsce, bo jednak w Polsce możemy trenować tylko w lato. W lato jest full sezon tak naprawdę, więc gdzieś tam nie ma, w rezultacie nie mamy czasu, żeby trenować w Polsce, więc no ale tak około 280 do 300 dni w roku jesteśmy jednak poza domem, czyli poza Polską.
Chciałbym cię jeszcze spytać, jako że jesteś Iławianką, a Iława nam się jakoś tutaj tak z wodą też mocno kojarzy, jeziorak, czy to gdzieś miało wpływ na to, jaką ty drogę sportową sobie obrałaś, że pochodzisz jednak z takiego miasta, które no, z wodą jest silnie związane?
Tak, zdecydowanie tak. Myślę, że znaczy ja tak naprawdę nie planowałam tego, to moja siostra pierwsza zaczęła żeglować. To spowodowało, że ja też zaczęłam żeglować. Poszłam w jej ślady, że tak powiem, no bo odbierałam ją każdego dnia z zajęć, no i jakoś tak mi się to spodobało, że chciałam robić to samo, co ona. No i tak to się zaczęło wszystko.
I to już wszystko w tym wydaniu magazynu sportowego. Na kolejne zapraszam dokładnie za tydzień. Do usłyszenia.